Roztoczański Park Narodowy realizuje projekt pod tytułem Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza, regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego, współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu operacyjnego Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty pod tytułem Udostępnianie wybranych obszarów chronionych na Ukrainie na przykładzie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego i Zapowiednika Roztocze, które odbyły się w dniach 13-15 maja bieżącego roku. Warsztaty przeznaczone były dla osób i instytucji współpracujących z parkiem w zakresie ochrony przyrody zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. W ramach warsztatów odbyły się również wykłady.
Ewa Skowronek, adiunkt Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
Czy Roztocze, teren Roztocza to taka kraina geograficzna ciekawa do badania przez naukowców?
Jest to obszar bardzo ciekawy, zróżnicowany, pas wzniesień rozciągający się między Kraśnikiem i Lwowem, zróżnicowany wewnętrznie. Rzeźba lesowa, krajobrazy piaszczysto-wapienne, ostańce. Każda w różnych częściach powoduje, że mamy różne elementy środowiska przyrodniczego, różną szatę roślinną, różne elementy rzeźby, co sprawia, że region ten jest bardzo ciekawy pod tym względem.
Roztocze, tak jak pani wspomniała, to ciekawa kraina, ciekawy obszar. Czy największy wpływ na tworzenie Roztocza miała ta płaszczyzna zarówno styku kultur, bo tutaj mówimy o różnych narodowościach, ale także i religiach. Czy to były dwa główne czynniki, które wpłynęły na stworzenie tej takiej mozaiki roztoczańskiej?
O mozaice kulturowej Roztocza zadecydowało położenie, pograniczne położenie i częste zmiany granic. To one powodowały, że już w XIV stuleciu na tych terenach mieliśmy co najmniej dwie narodowości. Byli to Polacy i Rusini, ale również później po przyłączeniu w 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego tych ziem i złączeniu jak gdyby Roztocza w jeden obszar już w granicach Polski, mieliśmy wiele różnych narodowości. To byli jeszcze Ormianie, to byli jeszcze Tatarzy, to byli Żydzi. Także później kolejne stulecia sprawiły, że już właściwie XVI wiek to czas, kiedy mamy trzy narodowości na Roztoczu. Polacy, Rusini, Żydzi, chociaż wcześniej zakładali już swoje osiedla, gminy Kachały, między innymi w Potyliczu czy Lwowie. Natomiast te duże gminy żydowskie na Roztoczu zaczęły powstawać właśnie na początku XVI wieku, na przykład Szczebrzeszyn 1507 rok, jedna z większych właśnie roztoczańskich żydowskich. Później lata rozbiorów Polski, osadnictwo w obrębie Galicji kreowane przez Franciszka Józefa, osady niemieckie, Dziewięciesz, Eisingen, Polanka Choryniecka, Deutschbach i tak dalej. To jest ten czas, kiedy na Roztoczu powstawały osady niemieckie i tak naprawdę potwierdzają to zresztą zestawienia spisu powszechnego z roku 1921 czy 1931. To te cztery główne grupy narodowościowe jak gdyby kreowały krajobraz kulturowy Roztocza. Były one zróżnicowane wyznaniowo, stąd też świątynie, które tutaj spotykamy, wyznania głównie rzymskokatolickiego, ale również grecko-katolickie. W nieznacznym stopniu zachowano obiekty prawosławne. Właściwie po ludności niemieckiej zachowały się cmentarzyska, cmentarze i to te w okolicach Brusna, gminie Lubaczów głównie, bo tych elementów kultury mamy najmniej zachowanych na Roztoczu.
Chyba takim ważnym elementem w historii Roztocza było stworzenie ordynacji zamojskiej.
Bez wątpienia elementem, właściwie głównym czynnikiem sprawczym, który ukształtował środkową i zachodnią część regionu, była ordynacja zamojska. Majątek potężny o specjalnym sposobie dziedziczenia, który w czasie swego największego rozkwitu objął obszar ponad 3800 km2, co stanowiło w granicach Roztocza ponad jego połowę. To wszystko, co działo się, czyli etapy związane z zasiedlaniem tych terenów, z eksploatowaniem gospodarczym, ale również kreowaniem gospodarki leśnej, zawdzięczamy zamojskim. To jest szereg elementów również obiektów zabytkowych dzisiaj, prawda, bo to są świątynie, które oni wznosili i te piękne murowane, jak chociażby świątynia w Szczebrzeszynie, kościół świętej Katarzyny obecny wraz z dawnym klasztorem. To jest wreszcie kościół świętego Jana Nepomucena, jako te klasyczne obiekty stanowiące atrakcje turystyczne w zachodniej i środkowej części Roztocza, ale również piękne świątynie drewniane, bo to jest właśnie modrzewiowy kościół XVIII-wieczny barokowy w Tomaszowie Lubelskim, czy też Górecku Kościelnym. Zresztą tutaj warto również wspomnieć o fundacji Marysieńki Zamojskiej Sobieskiej w Krasnobrodzie, rok 1609. 90., kiedy powstał kościół, a później klasztor. Poza tym liczne obiekty przemysłowe, bo i o takich trzeba pamiętać. Tutaj takim najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem jest papiernia w Hamerni. Też 1729 rok, kiedy powstaje osada, kiedy zamojscy zakładają tam i hamernię, i papiernię. Później ta papiernia, dzierżawiona przez całe Waksa z Józefowa, dawała największą produkcję papieru dla potrzeb gminy żydowskiej w Józefowie. Był to zakład bardzo dochodowy, dzisiaj przepiękne, urocze miejsce odwiedzane właśnie na Roztoczu. To są wreszcie nazwy miast, które przetrwały, a związane są z ordynacją zamojską, między innymi Pary, w których dawniej funkcjonowała huta szklana. Przepiękne budowle wykonane w tak zwanym stylu ordynackim, między innymi młyn w Szczebrzeszynie, wykonany z kamienia miejscowego, z obramowaniami z czerwonej cegły, takich budynków spotykamy wiele, czy wreszcie browar w Zwierzyńcu, który też zamojscy fundowali, do niedawna cukrownia w Klemensowie, niestety już nieistniejąca, także szereg różnych obiektów stanowiących atrakcję lub podstawę dla budowania produktów turystycznych właśnie w tej części Roztocza zawdzięczamy zamojskim. Poza tym lasy, park narodowy, przyroda też, która przetrwała dzięki zamojskim, dzięki właściwej gospodarce leśnej. Nie doszło do wyniszczenia, ale do odbudowy, zachowania najcenniejszych partii lasów. Stało się to podstawą później do utworzenia Roztoczeńskiego Parku Narodowego.
Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie powstała ordynacja, czy ta szlachta małorolna dźwignęłaby ten teren do takiej rangi jak zamojscy?
Na pewno nie, dlatego że jak wszędzie potrzebny jest kapitał, czyli potrzebne były raz, że długofalowe plany i wreszcie zachęta w postaci różnych ulg dla zakładania osad, dla przyciągnięcia osadników na te tereny. Kiedy przyjrzymy się sieci osadniczej Roztocza, tak naprawdę najlepiej, najwcześniej była ona rozwinięta w części zachodniej w okolicach Goraja Szczebrzeszyna. Później z drugiej strony rozwijało się pod tym względem Roztocze Rawskie wraz z osadnictwem wołowskim rozpoczętym w 1388 roku przez Ziemowita, a ta część środkowa pozostawała pusta. Właściwie, kiedy obserwujemy jeszcze dzisiaj tą sieć osadniczą, ona nadal w tej części środkowej jest najuboższa, ale to, że ona tam jest, zawdzięczamy to działaniom zamojskich.
Chciałbym zapytać jeszcze o to, jak wyglądały te relacje na płaszczyźnie i narodowościowej, i wyznaniowej. Czy były jakieś konflikty, spory, czy te grupy żyły w takiej symbiozie?
Sporów nigdy nie unikniemy, natomiast grupy tolerowały się i żyły we wzajemnej symbiozie, o czym chociażby takim klasycznym przykładem tutaj jest Szczebrzeszyn, gdzie w niewielkiej odległości od siebie mamy świątynię trzech różnych wyznań. Mamy dwa kościoły rzymskokatolickie, obok synagogę i nieco powyżej cerkiew dawniej unicką, teraz prawosławną, co świadczy o tym, że te wspólnoty żyły między sobą w zgodzie. Podobnie lokalizacja cmentarzy. Kirkut i obok cmentarz katolicki, czyli mieszkańcy starali się zachować pozory takiego właściwego, racjonalnego gospodarowania, co nie znaczy, że między nimi nie było niesnasek, jak wszędzie, jak dzisiaj też przecież te stosunki sąsiedzkie są różne. Natomiast wytwarzali wspólnie miejsce, w którym żyli i jak gdyby prowadzili do rozwoju danych miejsc. Kiedy analizujemy, to właśnie widać w specyficznej strukturze miasteczek Roztocza, gdzie tą centralną część na ogół zamieszkiwali Żydzi i to oni trudnili się rzemiosłem, lichwą, to oni prowadzili karczmy, to oni rozwijali interesy. Natomiast Polacy to była ludność na ogół rolnicza, która zamieszkiwała obrzeża miast i takie układy obserwowaliśmy i w Szczebrzeszynie, i w Krasnobrodzie, i w Józefowie. Także to zróżnicowanie zajęć, to zróżnicowanie religii, to zróżnicowanie potencjału ekonomicznego nie powodowało tego, że konflikty jak gdyby niszczyły dane ośrodki. Były jakieś zgodne zasady, które pozwoliły funkcjonować danym osiedlom. Tutaj przetrwało to do II wojny światowej.
Druga wojna światowa to wszystko zachwiała i ten świat, do którego także i z sentymentem podchodzą starsze osoby z tego terenu, już w sumie nie wróci. Jak dzisiaj ten teren Roztocza wygląda? Rozumiem, że mniejszości narodowych tutaj nie posiadamy, wyznaniowych może w małych grupkach, małych miejscowościach, bo takie są.
Te zmiany trzeba by właściwie rozpocząć analizować od roku 1944, kiedy doszło do wysiedleń ludności, do przesiedleń, kiedy liczba mieszkańców regionów zmniejszyła się diametralnie prawie o połowę. To doprowadziło do ukształtowania jednolitej struktury etnicznej w części polskiej i nieznacznych, mniej zróżnicowanej też po stronie ukraińskiej. Pamiętajmy, że Roztocze na nowo przecięła granica państwowa. Stąd też to jest taki moment, od którego można mówić, że dwie części Roztocza rozwijały się niezależnie i w różny sposób. Inaczej rozwijała się strona polska w innych uwarunkowaniach i politycznych, i gospodarczych, inaczej strona ukraińska. Część miejscowości polskich pozostało po stronie ukraińskiej. Ludność została wysiedlona. U nas podobna sprawa. To, co obserwujemy, to również zmiana wyznań, dlatego że właściwie przestały funkcjonować świątynie grecko-katolickie, które w czasach komunistycznych zostały przeznaczone do innych zupełnie funkcji. Te obiekty niszczały i o takim odrodzeniu się wyznań po stronie polskiej możemy mówić już wraz ze zmianą nowego systemu, kiedy stopniowo te świątynie zaczęto przywracać małym grupom. Obserwujemy to m.in. w Chrebennem, gdzie ta cerkiewka pełni funkcję zarówno i dla ludności rzymskokatolickiej, i dla grecko-katolickiej. Pojawiły się pomniki upamiętniające wydarzenia związane z akcją Wisła na tych terenach. Przywrócono jak gdyby funkcjonowanie obiektów w celach obrzędów, w celach religijnych. Natomiast były lata, kiedy te świątynie po prostu były wykorzystywane jako magazyny, niszczały. Nadal po stronie ukraińskiej jeszcze jak gdyby ten etap mają przed sobą, etap odbudowy.
Patrząc tak na całe współczesne Roztocze, czy możemy powiedzieć, że to polskie Roztocze po stronie polskiej jest bardziej przebadane, lepiej je znamy niż to po stronie ukraińskiej? To jeszcze ukraińskie jest, można powiedzieć, w jakimś sensie dziewicze, jeszcze wymaga badań?
Na pewno tak. Zadecydowały między innymi o tym względy militarne, polityczne, między innymi obecność tego poligonu, który jak gdyby dla celów turystycznych i dla celów badawczych zamknął Roztocze i dopiero teraz te ostatnie lata sprawiają, że być może z czasem my będziemy mogli wkroczyć i pomóc kolegom, albo oni też podejdą do tego już spokojniej, żeby te tereny jak gdyby przebadać. Temu między innymi służy przygotowywana monografia, która jak gdyby zestawia aktualny stan wiedzy na temat Roztocza i teraz będziemy widzieli, jakie są jeszcze braki, w którym kierunku trzeba iść, a jest jeszcze na pewno wiele do zrobienia. Takim interesującym tematem między innymi są zmiany krajobrazu w obrębie dawnych wysiedlonych wsi, które być może teraz uda się przebadać, opisać, udokumentować i zarejestrować ten stan, który mamy obecnie, porównując go z tym stanem, który był tutaj przed wybuchem wojny.
W takim razie z niecierpliwością będziemy czekali na tą monografię. Ja dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.